Renata Piątkowska, Wszystkie moje mamy. Czyta Damian Droszcz. Pana Szymona Baumana codziennie można spotkać w parku. W długim płaszczu i czarnym kapeluszu spaceruje asfaltowymi alejkami, a potem zmęczony siada na ławce. Może tak siedzieć godzinami. Ma przymknięte oczy i wygląda, jakby drzemał. Ale on nie śpi, chyba nikt z was nie zgadłby, o czym wtedy myśli. Kiedy opowiedział mi o tym, a zaczął tak. Wystarczy, że zamknę oczy, a znowu widzę pod powiekami te obrazy. Jedne trochę wyblakłe, jakby zamazane, na innych widać wyraźnie każdy szczegół. Ciągle powracają, a wraz z nimi ten mały chłopczyk w krótkich spodenkach i sznurowanych bucikach. Te sznurowadła to było moje utrapienie. Kiedy biegłem przez podwórko, zawsze wlokły się za mną po ziemi, a gdy próbowałem je zawiązać, zamiast kokardek wychodziły mi wielkie supły. Ale kto by się tam przejmował sznurowadłami, kiedy trzeba było kryć się za śmietnikiem, bo najlepszy kolega Dawid ostrzeliwał mnie spod trzepaka. Wołał przy tym:
piw paw, już po tobie. Nieprawda, wcale mnie nie trafiłeś.
Upierałem się i przywierałem mocniej do ziemi.
No dobra, teraz ja uciekam, a ty mnie gonisz.
Rozkazywał i już gnaliśmy dookoła kamienicy, wymachując drewnianymi karabinami. Dawid czasem lubił udawać rannego. Obwiązywał sobie wtedy kolano chusteczką i kuśtykając przez podwórko jęczał:
ojej, dostałem w nogę, strasznie boli, należy mi się medal.
Medale robiliśmy z guzików owiniętych w złotka po chanukowych pieniążkach z czekolady. Ponieważ obaj byliśmy dzielnymi generałami, to przy każdej okazji Dawid wręczał mi jeden medal, a ja drugi taki sam dawałem jemu. W domu ciągle słyszeliśmy, że nadciąga wojna, więc postanowiliśmy, że z najwyższego drzewa na naszym podwórku będziemy obserwować, czy ta wojna już nadchodzi.
A co zrobimy, jak zobaczymy niemieckich żołnierzy?
Spytał Dawid.
No jak to co? Powiemy mojemu tacie.
Mina im zrzędnie, jak zobaczą, z kim zadarli. Zawołałem, bo przecież wiadomo, że mój tata jest najsilniejszym na świecie. Możemy też walić w nich z góry ogryskami, dodałem po namyśle.
Albo zostaniemy szpiegami.
Dawid jak zwykle miał zwariowane pomysły. Zakradniemy się w nocy do ich obozu i zabierzemy wszystkie pistolety.
I jeszcze nasikamy im do hełmów, zachichotał.
Tak, właśnie tak wyobrażaliśmy sobie tę wojnę, westchnął pan Szymon. Ale kiedy wybuchła, na nic zdały się nasze drewniane karabiny, ogryski i punkt obserwacyjny na drzewie. W całej Warszawie słychać było wybuchy i terkot karabinów maszynowych. Kiedy nadlatywały niemieckie bombowce, najpierw rozlegało się takie dziwne brzęczenie, a potem samoloty z każdą chwilą robiły się coraz większe. Wtedy musieliśmy chować się w piwnicy, a one krążyły nad nami jak wściekłe osy. W wielkich brzuchach miały pełno bomb, które spadały na miasto ze świstem. Kiedyś ledwo dobiegliśmy do najbliższej piwnicy, gdy rozległ się straszny huk i dudnienie. Nie wiem, jak długo to trwało. Zatkałem sobie uszy, a mama objęła mnie i czułem, jak przy każdym wybuchu drży i wstrzymuje na chwilę oddech. Moja starsza siostra Hanna tuliła się do taty i też się bała. Z sufitu sypał się biały pył i wszyscy wyglądali jak przyprószeni mąką. Dziwne, bo dawniej do ciemnej, wilgotnej piwnicy nie zszedłbym za nic na świecie. Bałem się słabo oświetlonych schodów, pająków i tego, co mogło czaić się za zakrętem. A teraz piwnica była jedynym bezpiecznym miejscem, do którego wszyscy pędzili, ile sił w nogach. Straszne rzeczy działy się nad nami.
Hanna, co będzie, jak ta bomba uderzy w nasz dom? Pytałem. Coś, tyle domów już zwalili, po co mieliby jeszcze zburzyć nasz?
Uspokajała mnie Hanna. Jednak ta myśl nie dawała mi spokoju. No i stało się. Wielka kamienica z balkonami, czerwonym dachem, skręconymi schodami i poręczą, po której można było zjeżdżać, jak nikt nie patrzył, w jednej chwili zamieniła się w stertę gruzu.
Nie mogłem w to uwierzyć. Jeszcze rano wszystko było na swoim miejscu.
Mój pokój, półka z autkami, brązowy miś, radio z zielonym oczkiem.
Zobacz. Ten kawałek ściany z wybitym oknem to nasza kuchnia.
Dawid, który mieszkał nad nami, stał teraz obok i płakał.
On przynajmniej miał w kieszeni wszystkie swoje medale z guzików owiniętych w złotka. Ja nie miałem nic. Pan Szymon zamilkł, ale po chwili wrócił do swojej opowieści. Kiedy Niemcy zbombardowali nasz dom, zamieszkaliśmy u cioci Róży. Było tam okropnie ciasno, bo ciocia przygarnęła jeszcze dwie inne rodziny, które zostały bez dachu nad głową. Ja nie miałem nawet własnego łóżka. Spałem na materacu, który leżał w pokoju na podłodze i na dodatek obok mnie musiał się jeszcze zmieścić Kuba. Wcale mi się to nie podobało. Tato, Kuba się rozpycha. On jest gruby i zajmuje prawie cały materac, a w nocy przeciąga na swoją stronę pierzynę, skarżyłem. Wolę spać na rozkładanym fotelu, tak jak Hanna, wykłócałem się. Oj, gdybym wtedy wiedział, co wiem teraz, to bym nie narzekał, tylko cały czas siedział u taty na kolanach i za nic nie pozwolił mu wychodzić z domu. Zwłaszcza w ten pochmurny, zimowy poranek. Pan Szymon pokiwał ze smutkiem głową. Ale przecież nikt nie mógł wiedzieć, że właśnie tego dnia tata wpadnie w okropną pułapkę. To była uliczna łapanka. Wszyscy ludzie, których Niemcy wtedy złapali, trafili do obozu. Tyle dowiedziałem się od mamy. Kuba pokazał mi dokładnie, jak taka łapanka wygląda. Zobacz, tu jest ulica, na przykład Miodowa, powiedział, układając domki z klocków w dwóch rzędach. No i po niej chodzą ludzie. Kuba postawił wzdłuż ulicy pełno ludzików z plasteliny. Teraz nadjeżdżają Niemcy i zamykają ulicę z dwóch stron. Ustawił oddziały ołowianych żołnierzyków u wylotu ulicy. Taki sam szereg żołnierzy stanął po drugiej stronie. Było jasne, że plastelinowe ludziki już im nie uciekną. Nie ma wyjścia. Wszyscy muszą wejść do ciężarówki. Kuba powtarzając brum, 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 nadjechał autem i małymi paluszkami upchnął w nich wszystkie figurki z plasteliny. Potem ołowiane żołnierzyki odblokowały ulicę, a ciężarówka pojechała do obozu, czyli pod stół w jadalni. No i oni muszą tu teraz zostać, zarządził Kuba, ustawiając plastelinowe ludki za nogą od stołu pod zwisającym do podłogi obrusem. Jak długo? Spytałem. Nie wiem, ale na pewno długo, stwierdził Kuba i zebrał klocki do kartonowego pudełka, a ołowiane żołnierzyki do puszki po herbacie. Przez cały dzień unosiłem co chwilę obrus i zerkałem na uwięzione ludziki, a w nocy, kiedy Kuba przestał się wiercić, jak zwykle przeciągnął całą pierzynę na swoją stronę, po cichutku wstałem z materaca. Nie zapalając światła, wyzbierałem spod stołu wszystkie figurki z plasteliny i zaniosłem je do ich domu, czyli do szuflady w kredensie. Dopiero wtedy zasnąłem. Pan Szymon Bauman zdjął kapelusz i przetarł czoło. Rozejrzał się wkoło. Zamiast drzew, ławek i trawnika widział mury niemieckich strażników i ludzi z niebieskimi gwiazdami na rękawie. Cała moja rodzina nosiła takie opaski z gwiazdą, podjął opowieść. Na początku nawet się cieszyłem, bo ta gwiazda mi się podobała, ale nie powiedziałem tego głośno. Pamiętajcie, wychodząc z domu musicie je zawsze zakładać, przestrzegała nas mama. Szybko przekonałem się, że tych opasek na rękawie nie nosi się dla ozdoby. Chodziło o to, żeby Niemcy na pierwszy rzut oka widzieli, kto pośród ludzi na ulicy jest Żydem, wyjaśniła mi Hanna. Żyda mogą bez żadnego powodu uderzyć, przewrócić, a nawet zastrzelić. No to lepiej nie nośmy tych gwiazd, przestraszyłem się. Coś ty, oni ogłosili, że od razu zabiją każdego Żyda, który pokaże się w mieście bez opaski. Hanna wzruszyła bezradnie ramionami. Dlatego zawsze kuliłem się ze strachu, gdy szliśmy z Hanną tacy wygwieżdżeni, a z naprzeciwka nadchodzi ulicą niemiecki patrol. Kiedy zbliżały się do nas wysokie, czarne, stukające głośno o bruk buty, pochylałem nisko głowę i patrzyłem w ziemię. Bałem się, że mijając nas nagle zatrzymają się obok moich sznurowanych bucików i czerwonych botków Hanny. Powtarzałem w kółko w myślach, idź sobie, idź sobie. No już idźcie. Wiesz, Hanna, ja zawsze staram się stawać na szparach między płytami chodnika. Zdradziłem siostrze swój sekret. Myślę sobie, że to nie są zwykłe szpary, tylko taka krata zawieszona nad wielką przepaścią. Ty też musisz chodzić tak jak ja po tych szparach, bo jak postawisz nogę na środku płyty, to zlecisz do jakiejś strasznej dziury, przekonywałem. A Hanna wiedziała, że bardzo chciałem, żeby czarne buciory niemieckich żołnierzy nie przydeptały żadnej szczeliny, żeby stanęły na samym środku płyty i zapadły się pod ziemię. No ale nigdy nic takiego się nie stało, a Niemcy w końcu już wcale nie chcieli widzieć Żydów na ulicach i stworzyli getto. Na samo wspomnienie getta pan Szymon Bauman wstał z ławki i zaczął niespokojnie przemierzać parkowe alejki. Zapytacie, co to takiego to getto? Była to część Warszawy oddzielona od reszty miasta wysokim 3-metrowym murem. z rozkazu Niemców wszyscy Żydzi musieli przeprowadzić się do tej zamkniętej dzielnicy. Muru strzegli niemieccy strażnicy i Żydom pod karą śmierci nie wolno było opuszczać getta. Ale ten opis niewiele wyjaśnia.
Dużo więcej o getcie mógłby wam opowiedzieć mały Szymek.
On zamieszkał tam razem z mamą, siostrą i ciocią Różą na pierwszym piętrze starego, zniszczonego domu. Musieliśmy się jakoś pomieścić w malutkim pokoiku na poddaszu. Pan Szymon znowu usiadł na ławce. Duże mieszkanie cioci z czterema pokojami i balkonem zostało po drugiej stronie muru i bez pytania zamieszkała tam jakaś niemiecka rodzina. Ciocia zdołała zabrać ze sobą tylko trochę ubrań, pierzynę i parę garnków. Szybko okazało się, że w getcie brakuje jedzenia. Mama zdobywała czasem kawałek chleba, kilka ziemniaków albo buraki, ale najczęściej budziliśmy się i zasypialiśmy głodni. Czasami z siostrą wyobrażaliśmy sobie różne pyszności. Hana, zjadłbym gorący barszcz, strudel i bajgle, a ja cymes, chałkę maczoną w miodzie i czulent. Najlepiej taki gorący, prosto z piekarnika, westchnęła Hana. Mogliśmy tak wyliczać bez końca, ale potem w buzi mieliśmy pełno śliny, a puste brzuchy bolały i burczały ze złości. Na szczęście sąsiedzi, którym wiodło się ciut lepiej, oddawali tym głodującym łyżeczkę od herbaty, ryżu, mąki, kaszy albo co tam kto miał. Nazywało się to akcja łyżeczkowa. Jak się dać taką garstką ryżu? Hana wiedziała i to. Najpierw trzeba było wlać do rondelka wodę i wsypać ten ryż, a potem długo go gotować. Wtedy te malutkie, twarde ziarenka rosną i robią się coraz większe i mięciutkie. A woda zamienia się w kleik, kiedy ryż trochę przestygnie. Najlepiej rozgniatać go językiem na podniebieniu i nie spieszyć się z połykaniem, radziła. Dziwne, ale mama nie chciała nawet skosztować tych wspaniałych ryżowych zupek. Jedzcie sami, ja nie mam apetytu, mówiła. Jak to możliwe? Spytałem Hanę. Kiedyś widziałem, jak mama myje się w miednicy koło pieca. Jest taka chuda, że można policzyć wszystkie jej kosteczki. Tym razem Hana nic nie odpowiedziała. Wiele obrazów z getta zamazuje się panu Baumanowi we wspomnieniach, ale niektóre pamięta bardzo dokładnie. Na przykład dzień swoich urodzin, kiedy dostał od mamy najpiękniejszy prezent na świecie. Były to dwie kostki cukru zamienięte w żółty, błyszczący papier. Wtedy był pewien, że jego mama to prawdziwa czarodziejka, ale okazało się, że nawet czarodziejki chorują. Mama od dłuższego czasu nie czuła się dobrze, powiedział starszy pan, a głos mu niepokojąco zadrżał. W końcu ledwo trzymała się na nogach. Ciocia, z którą mieszkaliśmy, zachorowała na tyfus. Zabrali ją do szpitala i ciągle nie wracała. Wtedy marzyłem tylko o jednym. Chcę, żeby przyszedł tata i zabrał nas stąd. Chlipałem po kątach. Tata wiedziałby, co robić. Na pewno kiedyś wróci, a ty przestań się mazać i lepiej połóż mamie mokrą ściereczkę na czole, bo chyba znowu ma gorączkę. Hana nie chciała dać po sobie poznać, jak bardzo martwi się chorobą mamy. Od rana grzebała na półkach i w szufladach w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia. Znalazła tylko bryłkę gliny. Masz, pobaw się. Podała mi glinę. Żeby nie myśleć o tacie i o tym, jak bardzo jestem głodny, ulepiłem z gliny małego ludzika. Może jest trochę za gruby, ale i tak mi się podoba. Pokazałem moje dzieło siostrze. A wiesz, przypomniała sobie, tata opowiadał, że podobno kiedyś udało się ożywić taką zrobioną z gliny figurkę. Nazwano ją golemem. Golem. Co prawda nie potrafi mówić, ale był wielki, silny, nie sposób było go pokonać. Bronił ludzi, pomagał im, w ogóle robił wszystko, co mu nakazał jego pan. Może moja figurka to taki mały golemik? Może wyrośnie na wielkiego golema i będzie mnie słuchał? A ja mu wtedy każę przegonić wszystkich Niemców w czarnych buciorach, rozdeptać ich motory i ciężarówki, pozrzucać z nieba te okropne samoloty i uwolnić tatę z obozu. No, to jeszcze musisz wymyślić jakieś czarodziejskie zaklęcie, żeby urósł i żeby się słuchał, uśmiechnęła się Hana. Nikomu o tym nie mówiłem, ale codziennie sprawdzałem, czy mój golemik rośnie i wymyślałem różne sztuczki, żeby go ożywić. Ale chociaż powtarzałem 3 razy hokus pokus i abrakadabra, to on ciągle był malutki i nie zamieniał się w golema z opowieści taty. Pan Szymon Baumann zamilkł i wydawało się, że już nic więcej nie powie. Jednak po chwili wrócił do przerwanego wątku. Chociaż byliśmy ciągle głodni, chociaż było tak zimno, że w nocy woda zamarzała w wiadrze, to jednak byliśmy wtedy razem. Aż do dnia, kiedy Niemcy zabrali Hanę. Mama nie było wtedy z nami, musiała wyjść z domu, żeby zdobyć coś do jedzenia. Kiedy wróciła, Hany już nie było, a ja siedziałem na łóżku i płakałem. Nie mogłem się uspokoić, choć mama tuliła mnie i głaskała. Na dodatek, gdy w końcu chciałem opowiedzieć, co się stało, to zacząłem się jąkać. Im bardziej starałem się mówić normalnie, tym gorzej mi to wychodziło. Bo... Zacząłem. Oni wpadli na podwórze i kazali wszystkim zejść na dół. Strasznie krzyczeli, że kto nie zejdzie, będzie rozstrzelany. Wtedy Hana wepchnęła mnie pod łóżko i zasunęła walizkę, żeby mnie nie było widać. Kazała mi cichutko leżeć i się nie ruszać, choćby nie wiem co. Potem opowiedziałem mamie, że Hana weszła do łóżka i cała aż po czubek głowy przykryła się pierzyną. Próbowała zrobić to tak, żeby łóżko wyglądało na zaścielone i puste. Myślała, że Niemcy nas nie zauważą i sobie pójdą. Leżała bez ruchu. Kiedy na schodach dudniły kroki i usłyszałem łomot wyważonych kopniakiem drzwi, wtedy przez szparę między ścianą a walizką zobaczyłem zwisający z łóżka czarny warkocz. Ona ukryła się tak, jak nas mama uczyła, ale nie zauważyła, że spod pierzyny wystaje jej warkocz. Nic nie mogłem zrobić. Łukałem, tuląc się do mamy. Oni wpadli do pokoju, wrzeszczyli, przewracali krzesła. Potem zaczęli się śmiać i ktoś wyciągnął Hanę z łóżka za te włosy. Połakała, ale uderzyli ją i zabrali ze sobą. Szluchałem coraz głośniej, a mama razem ze mną. Wtedy widziałem Hanę po raz ostatni. Zabrali ją do Umszglatzplatz. Stamtąd pociągiem wywożono ludzi do obozu w Treblince. Hana pojechała najbliższym transportem, a nam nie udało się nawet wypatrzeć jej w wielkim tłumie na placu. Odkąd nie było z nami Hany, mama z dnia na dzień czuła się coraz gorzej. Wreszcie prawie już nie wstawała z łóżka. Ciocia Róża dalej nie wracała ze szpitala i nie wiem, co by się z nami stało, gdyby nie siostra Jolanta. Mówiąc o siostrze Jolancie, pan Szymon Bauman wyraźnie się ożywił, a nawet jakby lekko uśmiechnął. Wszyscy tak się do niej zwracali, a siostra Jolanta każdemu próbowała pomóc. Miała specjalną przepustkę, dzięki której mogła przekraczać bramy getta nawet kilka razy dziennie. Dopiero wiele lat po wojnie dowiedziałem się, że naprawdę nazywała się Irena Sendlerowa i miała legitymację pracownika do zwalczania chorób zakaźnych w getcie. Mając taki dokument, mogła wchodzić na teren getta i opuszczać go, nie wzbudzając podejrzeń strażników. To właśnie ona pojawiła się u nas pewnego dnia i przyniosła kilka kromek chleba, a dla mamy zdobyła lekarstwa. Widzę, że dobrze opiekujesz się mamusią. Spojrzała z uznaniem na mokry kompres, który robiłem mamie z małej ściereczki, tak jak nauczyła mnie Hana. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Jutro znowu do was zajrzę. I dodała i uśmiechnęła się od ucha do ucha. Potem przychodziła do nas jeszcze wiele razy. Kiedyś powiedziała, zobacz, pokażę ci sztuczkę. I zdjęła płaszcz. Okazało się, że ma na sobie kilka swetrów i trzy ciepłe spódnice, jeden brązowy zapinany na guziki i spódnice w kratę zostawiła mamie, a resztę ubrań znowu ukryła pod płaszczem. Jestem wielka jak chodząca szafa, puściła do mnie oczko, ale zanim wyjdę z getta, rozdam wszystko i znowu będę chudziutka. Miała też ze sobą lekarstwa i pochowane w kieszeniach ziemniaki. Bardzo lubiłem, kiedy sobie ze wszystkiego żartowała i sprawdzała, czy mam łaskotki. Nigdy nie udało mi się podsłuchać, o czym rozmawiały z mamą, ale to musiało mieć coś wspólnego ze mną, bo obie bacznie mi się przyglądały i szeptały coś sobie na ucho. Teraz myślę, że chyba właśnie wtedy postanowiły, że pani Irena Sendlerowa wyprowadzi mnie z getta. Ja oczywiście nie miałem o niczym pojęcia, ale mama wiedziała. Pewnego razu, gdy w naszym pokoiku było okropnie zimno, bo nie mieliśmy czym palić w piecu i kiedy jak zwykle byliśmy bardzo głodni, mama ku mojemu zdziwieniu powiedziała: wiesz, synku, tak naprawdę to nie nazywasz się Szymon, tylko Staś. Zapamiętaj, jesteś Stanisławem, Staszkiem, powtarzała. A na nazwisko masz Kalinowski. Potem zdarzało się, że budziła mnie w nocy i potrząsając za ramię pytała: powiedz, jak się nazywasz? Na początku jeszcze się myliłem, wtedy mama się denerwowała, ale w końcu zapamiętałem i zawsze odpowiadałem, jak chciała. Nazywam się Staś Kalinowski. Mówiłem, a mama całowała mnie, otulała pierzyną i pozwalała dalej spać. Nic z tego nie rozumiałem. Ale ona wiedziała, że po wyjściu z getta będę miał nowe imię i nazwisko. Jeśli miałem przeżyć, nie mogłem już być Szymonem Baumanem. Miałem zostać Staszkiem Kalinowskim. A mama pomagała mi to zapamiętać. Zadbała też o to, żebym potrafił bezbłędnie wyrecytować Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Wszystkie polskie dzieci znały te modlitwy i gdyby kiedyś Niemcy kazali mi głośno się modlić, nie mogłem popełnić najmniejszego błędu. Wreszcie któregoś dnia pani Irena Sendlerowa przyszła i powiedziała: to dzisiaj. Potem było tak. Mama płakała, więc ja płakałem. Pamiętaj, masz we wszystkim słuchać siostry Jolanty. Tak, jakby to ona była twoją mamą, przekazała. Kiwnąłem głową i obiecałem, że będę słuchał. W końcu mama powiedziała: no idź już, idź syneczku. Wyciągnęła ręce i objęła mnie tak mocno, aż trochę bolało. Będzie dobrze, szepnęła pani Sendlerowa i poprowadziła mnie w stronę drzwi. Już na schodach wytarła mi buzię i zabrała do miejsca, gdzie stał ciężarowy samochód. Szofer, pan Antoni, szybko wpuścił mnie do środka. W ciężarówce było pełno pudeł, a w nich różne proszki, płyny i mydło. Jedno pudło było puste. Musiałem do niego wejść, ułożyć się na boku i zwinąć w kuleczkę. Pani Irena powiedziała: wiem, że się boisz, ale jesteś przecież dużym, mądrym chłopcem. Nikt nie może wiedzieć, że tu jesteś. To nie potrwa długo, ale pamiętaj, cokolwiek by się nie działo, nie odzywaj się i nie próbuj wyjść z pudła. To bardzo ważne, rozumiesz? Rozumiesz, prawda? Tak, będę siedział cicho. Obiecałem, ale kiedy zamknęli moje pudło i wsunęli je w kąt ciężarówki, miałem ochotę krzyczeć i kopać nogami kartonowe ściany. Gdy samochód ruszył, podciągnąłem kolana pod brodę i objąłem je rękoma. Wkoło pachniały proszki, pudła podskakiwały na wybojach, a ja myślałem o mamie i zapłakałem w głos. Wtedy usłyszałem skomlenie i szczekanie psa. Przypomniałem sobie, że jakiś duży pies siedział w szuferce obok pana Antoniego i to pewnie on tak głośno szczekał. Nagle samochód przyhamował i rozległy się głosy niemieckich strażników. Zacisnąłem powieki i poczułem, jak strach łapie mnie za gardło. Chciałem stamtąd uciec, ale jednocześnie bałem się otworzyć choćby jedno oko. W końcu ciężarówka ruszyła przed siebie, a pies przestał ujadać. Kiedy po chwili pani Rena wyciągnęła mnie z pudła, ciągle jeszcze chlipałem i rozmazywałem łzy piąstkami. Szofer uśmiechnął się do mnie i poklepał psa. Dobra, szepsi, dobra, pochwalił suczkę. To ona tak szczekała? Spytałem nieśmiało, pogłaskałem szepsi po głowie. Ano ona. Specjalnie zabierają ją ze sobą, kiedy wywożę z getta takie dziecko, wyjaśnił pan Antoni. Gdy wszystkie obiecują, że będą siedzieć cicho, ale w końcu zawsze której zapłacze. Dlatego gdy miałam bramę ze strażnikami, to poklepuję szepsi po łapie. Nie za mocno, bo ona już się nauczyła i wie, że wtedy ma głośno szczekać. A jak szepsi tak hałasuje, to strażnicy nie słyszą płaczącego dziecka i tyle. Pan Antoni zagwizdał, pies jednym susem wskoczył do szoferki i odjechali. Pan Szymon do dziś pamięta zapach tamtych proszków i mydeł. Pamięta też, że kiedy ciężarówka zniknęła za rogiem, pani Irena Sendlerowa uścisnęła go, nałożyła mu na głowę czapkę, tak że ledwo co spod niej widział, i ruszyli przed siebie. Po chwili weszli do bramy w starej kamienicy, gdzie w małym mieszkaniu czekała na nich pani Maria i jej rodzina. Tam po kąpieli Szymkowi przycięto włosy, dostał czyste ubrania i kolację. Teraz pani Maria była jego nową mamą, on sam został na dobre Stasiem. Powoli przyzwyczajał się do tego obcego mieszkania, ale w nocy płakał w poduszkę i tęsknił za swoją prawdziwą mamą. Dobrze, że chociaż pani Sendlerowa odwiedzała go czasami, wtedy zawsze przekazywała mu całus od mamusi z getta. Aż raz przyszła, mocno go przytuliła i nie wspomniała ani słowa o mamie. A on bał się zapytać dlaczego. Tak, pan Bauman był już zmęczony. Ale opowiadał dalej. W końcu przywykłem do mojej nowej rodziny i może nawet mieszkałbym z nią do końca wojny, lecz popełniłem fatalny błąd. Mianowicie pewnego razu stałem z mamą Marią w długiej kolejce po chleb. Miałem na sobie podbity futerkiem granatowy płaszczyk. Nie był nowy, ale bardzo ciepły. Wtedy coś sobie przypomniałem, powiedziałem, kiedyś miałem taką opaskę z dużą niebieską gwiazdą, musiałem ją zawsze nosić na rękawie, ale teraz już nie muszę, prawda? Wszyscy ludzie w kolejce usłyszeli, o co spytałem, i odwrócili głowy w naszą stronę. Mama Maria wyszła z kolejki, choć byliśmy już całkiem blisko lady, i pociągnęła mnie za sobą. Wróciliśmy do domu bez chleba. Jeszcze tego samego dnia zjawiła się u nas pani Irena Sendlerowa i zabrała mnie z mojego mieszkania w starej kamienicy. Nigdy więcej już tam nie wróciłem. Okazało się, że źle zrobiłem, wspominając o gwieździe. Przez to wszyscy w kolejce domyślili się, że tak naprawdę jestem Żydem i ktoś mógł donieść o tym Niemcom. Gdyby mnie odnaleźli, zginąłbym wraz ze mną cała rodzina pani Marii. panią Ireną Sendlerową pojechałem do innego domu, do Otwocka pod Warszawą, gdzie czekała na mnie nowa mama, Ania. Musisz mi obiecać, że już nigdy nie wspomnisz o Gwieździe i pamiętaj, że teraz nazywasz się Maciek, powiedziała. Nowa mama była nawet trochę podobna do mojej prawdziwej mamy i dlatego od razu ją polubiłem. Dom w Otwocku był dużo większy od malutkiego warszawskiego mieszkanka, wspominał pan Bauman. Na dodatek okazało się, że oprócz nowej mamy mam jeszcze dwóch braci, tatka i Grzesia, a także malutką siostrzyczkę Hanię. Strasznie mnie korciło, żeby opowiedzieć o mojej prawdziwej mamie, o tacie, o Hanie, jak jechałem ciężarówką skulony w kartonowym pudle tuż pod nosem niemieckich strażników, a te ofermy w ogóle się nie połapały, że właśnie im uciekłem z getta. O tym się bałem, trochę popłakiwałem. Oczywiście nie miałem zamiaru wspominać. Pokusa była duża. Ale obawiałem się, że jak zdradzę im moją tajemnicę, to znowu będę miał kłopoty i znowu będę musiał zamieszkać w innym domu z nową mamą. No a ile można mieć mam? Obliczyłem, że mam już 4. Tę prawdziwą, która została w getcie. Mamy Marię w Warszawie, teraz mamy Anię i mamy Irenę, która cały czas mi pomagała i której obiecałem we wszystkim słuchać. 4 mamy wystarczą, więc lepiej trzymać język za zębami, pomyślałem. No cóż, pan Szymon pokiwał głową. Nawet nie podejrzewałem, że dzieci, do których dołączyłem w Otwocku, tak jak ja, mieszkały kiedyś w getcie i też miały swoje tajemnice. A wiadomo, jak to jest z sekretami. Najprzyjemniejsza jest chwila, kiedy można je komuś zdradzić. Tak więc po jakimś czasie pochwaliłem się jednak moją opowieścią o ucieczce z getta. Wtedy Tadziu, oczywiście w wielkiej tajemnicy i rozglądając się czujnie dookoła, szepnął: a mnie wyniósł getta jakiś pan. On miał specjalną przepustkę. Pokazał ją strażnikom i oni pozwolili mu przejść. Wyniósł cię, a i oni niczego nie zauważyli? Zdziwiłem się. Nie widzieli, bo byłem dobrze schowany. Siedziałem pod płaszczem tego pana, tłumaczył Tadziu. Musiałem włożyć bose nogi do jego wielkich butów z cholewami i złapać go za pasek od spodni. Wtedy on okrył mnie płaszczem i tak przeszliśmy spokojnie przez bramę pod samym nosem strażników. Nie bałeś się? Spytałem. Jasne, że się bałem. Nic nie widziałem. Pasek wrzymał mi się w palce i myślałem, że zaraz wypadnę spod tego płaszcza. Na szczęście kawałek dalej w jakimś zaułku czekała na nas siostra Jolanta. Miała dla mnie buty i powiedziała, że byłem bardzo dzielny. Tadziu wyprostował się dumnie. Potem przywiozła mnie tutaj i teraz nazywam się Tadek. Przedtem miał na imię Nastek, ale pamiętaj, mówię ci to tylko w tajemnicy, dodał. A ja, powiedział Grześ, tak naprawdę nazywam się Inaś. Jednak nikt tak do mnie nie mówi. Ty też nie możesz, przestrzegł mnie. I jak chcecie wiedzieć, to uciekając z getta prawie w ogóle się nie bałem. Poszedłem po prostu z siostrą Jolantą do sądu. To był taki wielki budynek, do którego wchodziło się od strony getta. Trzeba było przejść przez długie korytarze, skręcić parę razy to w lewo, to w prawo i wyjść drugimi drzwiami wprost na zwyczajną ulicę, już poza gettem. I nikt was nie gonił? Spytałem. Nie, szliśmy sobie powolutku, jakby nigdy nic. Tylko siostra Jolanta mocno ściskała mnie za rękę i zabroniła mi się oglądać. Na tych korytarzach było pełno Niemców i zaufany woźny, który na umówiony znak otwierał raz jedne, raz drugie drzwi. Siostra Jolanta mówiła, że ryzykował przy tym własne życie. Ale wszystko się udało i potem przywiozła mnie do Otwocka. Ciekawe, jak tu trafiła Hania. Zastanawiałem się. Ja coś tam słyszałem. Tadek za nic by się nie przyznał, że podsłuchiwał, jak nasza nowa mama opowiadała o Hani. Podobno Hania przedtem miała na imię Estusia i urodziła się w getcie. Jej rodzice tam umarli z głodu, a i ona też by nie przeżyła, gdyby nie siostra Jolanta. Wyprowadziła ją z getta, tak jak nas, domyślił się Grześ. No ale nie zgadniecie jak. Tadek zrobił ważną minę, zadowolony, że wszyscy go słuchają. Dała małe jakieś kropelki, po których Estusia mocno zasnęła. Wtedy włożyła ją do takiej drewnianej skrzyneczki. Tę skrzyneczkę ukryła na wozie pod stertą desek, które wywożono z getta. Dobrze, że Estusia tak mocno spała, bo gdyby zapłakała, strażnicy odkryliby podstęp i nie uszłaby z życiem. A tak to obudziła się już daleko poza gettem i potem trafiła tutaj, do nowej mamy. Tak samo jak pan Szymon Bauman. Również Nastek, Ignaś i Estusia wiele lat po wojnie dowiedzieli się, że siostra Jolanta naprawdę nazywała się Irena Sendlerowa. I tak cała nasza czwórka wróciła do wspomnień pana Szymona. Mieszkali w Otwocku do końca wojny. Ania opiekowała się nami jak najprawdziwsza mama. Zawsze starała się czymś nas zająć, żebyśmy się nie martwili, nie tęsknili. A kiedy widziała, że pociągamy nosem i chowamy się po kątach, brała na kolana, tuliła i opowiadała bajki. Dbała też o to, żebyśmy nie byli głodni. Pamiętam, że w getcie ludzie kupowali jedzenie za złote łańcuszki, broszki i kolczyki. Sam widziałem, jak raz mama oddała jakiemuś człowiekowi pierścionek z czerwonym oczkiem za bochenek chleba. Inni płacili zegarkami i obrączkami za torbę ziemniaków albo za kilka wiaderek węgla. W domu w Otwocku nikt nie marzł, nikt nie głodował. A mama Ania potrafiła jakimś cudem zdobyć węgiel na zimę i nawet mleko dla Estusi. Kiedy skończyła się wojna, ci, którzy przeżyli, szukali swoich bliskich. Odnaleźli się krewni Estusi, Nastka i Ignasia i pewnego dnia zabrali ich do siebie. Ja czekałem najdłużej, ale w końcu mimo mnie przyjechała siostra taty, ciocia Pola. Mama nie przeżyła getta. Tata i Hanna zginęli w obozie. I to ciocia Pola zaopiekowała się mną. Wychowała i można powiedzieć, że została moją piątą mamą. Mamą Polą. Zapytacie, jak to możliwe, że po wojnie rodzinom udało się odszukać swoje dzieci? Przecież one miały już inne imiona i nazwiska i ciągle zmieniały adresy. No cóż, pewnie nigdy by się nie odnalazły, gdyby nie pewien słoik zakopany pod jabłonką w ogródku przy ulicy Lekarskiej 9 w Warszawie. Pani Irena Sendlerowa przechowywała w tym słoiku wąskie paseczki i bibułki zwinięte w rulon. Spisała na nich imiona i nazwiska żydowskich dzieci, te prawdziwe i te fałszywe, a obok zaszyfrowane adresy rodzin, które się nimi zaopiekowały. Potem Irena Sendlerowa zakopała te zapiski, żeby nie wpadły w ręce Niemców. W słoiku było 2500 malutkich karteczek, bo tyle dzieci udało jej się wyprowadzić z getta i ocalić. Ona i wszyscy, którzy jej pomagali, codziennie narażali dla tych dzieci własne życie. Wśród ocalonych byłem też ja, Szymon Bauman. Pamiętam, że kiedy wróciliśmy do Warszawy, spotkałem Dawida. Znowu mogliśmy razem się bawić. Wiesz, że moje imię napisane na malutkim papierku i ukryto w tajemniczym słoiku? Zapytałem go raz, pewien, że Dawid zaraz zielenieje zazdrości. I mam golemika z gliny. Sam go zrobiłem, może jeszcze urośnie, dodałem. A ja mam prawdziwy hełm. Można go nosić na głowie albo wsadzić do niego pupę, odpychać się piętami i okręcać dookoła. Dawid jak zwykle miał zwariowane pomysły. To były nasze jedyne zabawki. Pan Bauman uśmiechnął się do tych wspomnień. Na koniec dodał: Dawid stracił rodziców, ale sam przeżył wojnę, ukryty w sierocińcu u sióstr zakonnych w Turkowicach. A ja ocalałem, bo miałem 5 wspaniałych mam. Teraz, wiele lat po wojnie, starszego pana Szymona Baumana można spotkać codziennie w parku. W długim płaszczu i czarnym kapeluszu spaceruje asfaltowymi alejkami. Gdy się zmęczy, siada na ławce, przymyka oczy i wygląda, jakby drzemał. Ale on nie śpi. I chyba z was nikt nie zgadłby, o czym myśli. Pewnego razu zapytałam go o to i wtedy opowiedział mi właśnie tę historię.